Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam Państwa. Profesor Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwem i moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani.
Panie senatorze, dziś Sejm najprawdopodobniej przegłosuje program Rodzina 500+. Oznacza to, że każda rodzina z dwójką lub większą ilością dzieci dostanie dodatkowe 500 zł z budżetu państwa. Nie dostaną samotni rodzice, którzy zarabiają powyżej 1 000 zł. Ja, panie senatorze... Na osobę, oczywiście, dlatego mówię o samotnych rodzicach. Tak się zastanawiałam i taka mi się nasunęła analogia, czy to nie jest troszkę podobna sytuacja do tej z matkami pierwszego kwartału, które miały mieć nieprzedłużone urlopy macierzyńskie, bo ich dzieci się za wcześnie urodziły. Jest w tym jakaś niesprawiedliwość?
Skomplikowane pytanie, ale jeżeli chodzi o sprawiedliwość, to kryteria są jasne. Ten dodatek, nazywany potocznie 500+, ma pomóc rodzicom, którzy mają więcej niż jedno dziecko. Bo wiadomo, że rośnie skala obciążeń wtedy, kiedy pojawia się drugie dziecko. Jeszcze jedno dziecko, jak mawiał mój wielki mistrz, profesor Wacław Schubert, przy dwojgu pracujących ludziach, to się utrzymuje w taki sposób, że nie jest to ciężar nadmierny. Ale kiedy pojawia się drugie dziecko, a często za tym idzie potrzeba rezygnacji z pracy matki, żeby opiekę zapewnić dwojgu dzieciom.
No, albo ojca.
W zróżnicowanym wieku, albo ojca. Jedno z rodziców musi po prostu zrezygnować. To wtedy ta pomoc rzeczywiście jest potrzebna. Ona jest adresowana oczywiście do tych rodzin przede wszystkim. No, one to najbardziej odczują, te rodziny, które mają właśnie tych dwoje i więcej dzieci, bo to będzie narastać, prawda, na każde dziecko. Do ukończenia 18 roku życia będzie ten zasiłek, który oni zużyją w sposób, jaki uznają za stosowny, czy zapłacą za żłobek, czy za przedszkole, czy jeszcze inne pokryją wydatki. No więc to jest tak, że chciałoby się, żeby wszystkim dać odpowiednie zasiłki i dodatki, ale daje się wedle tej możliwości, jaka jest.
Ale
oczywiście,
panie senatorze,
nie zawsze pierwsze dziecko jest pominięte.
Pan nie czuje, że w tym jest pewna niesprawiedliwość?
Nie ma żadnej niesprawiedliwości.
Samotna matka uważali, 1200.
Proszę pani, jeżeli będziemy uważali, że pominięcie kogoś w świadczeniach socjalnych jest niesprawiedliwością, to jest po prostu nonsens.
Ale to nie ma być świadczenie socjalne.
Nie daje się tych świadczeń dla sprawiedliwości. Te świadczenia daje się według obciążeń, które rodziny mają w swoim życiu, w rozwijaniu swoich rodzin. To nie jest wymierzanie sprawiedliwości, to jest całkowicie błędny pomysł. Tu nie chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo sprawiedliwe byłoby dawać różnym innym ludziom, którzy z różnych powodów na sprawiedliwość się powołują. To jest kwestia potrzeby.
A to
się dzieli według potrzeby. Tam, gdzie ta potrzeba jest największa, to nie znaczy, że nie ma potrzeb mniejszych. Ale pomiędzy różnymi potrzebami trzeba wybrać te, które są najbardziej palące.
No dobrze, to tak się zastanawiam. Mamy pracującą matkę, pracującego ojca z niezłymi zarobkami i mają dwójkę dzieci, dostaną 500. I mamy matkę, która zarabia 1500. 500 płaci za mieszkanie, 500 za przedszkole i nie dostanie.
1500 to dostanie, dlatego że jak ma dziecko, to ten 1500 zł dzieli się na pół i wtedy ona spada poniżej.
No wtedy ma 7, tak, rzeczywiście.
Poniżej to 800 zł.
No dobrze, 2000, niech będzie.
I wtedy dostanie ten zasiłek.
2000, to
jeżeli
też nie jest jakaś...
Jeżeli przekroczy poziom 800 zł na osobę, to nie dostanie. No jakieś kryteria trzeba przyjąć. Można przyjąć 700 na osobę, można przyjąć 1000 na osobę. To wszystko zostało skalkulowane w taki
sposób. No można
by
też wszystkim dać.
Żeby było do udźwignięcia. I można byłoby wszystkim jeszcze dać 13, 14 i 15 pensję. Wszyscy byliby zadowoleni.
No to bez wątpienia. A jeszcze o koszty obsługi zapytam, bo wychodzi na to, że będzie to 340 milionów złotych rocznie. W samej Łodzi 100 nowych etatów, tak szacuje łódzki magistrat. Stąd zapytam... Idąc tropem posłów Kukiz 15, czy nie prościej by było na przykład dać odliczenie od podatku, dać ulgę podatkową i niech się tym zajmą urzędy skarbowe, które już są, funkcjonują, działają. Po co nam ta armia nowych urzędników?
Alternatywnych rozwiązań dla tego typu koncepcji można wymyślić kilka. Którąś trzeba było wybrać. Rząd wybrał jedną, moim zdaniem wcale nie najgorszą, a jeżeli pani mówi o armii i urzędników, to proszę pomyśleć o tym, że gdzie indziej ci urzędnicy nie muszą pracować. Tu, gdzie chodzi o obsługę potrzeb socjalnych, to oni muszą pracować. I wreszcie, jeżeli mówimy o nowych miejscach pracy, to chyba w warunkach bezrobocia jest dobre. No. Nie martwmy się tym, że będą powstawać nowe miejsca pracy.
Ale przerost administracji, będzie.
Proszę pani, to jest slogan. Przerost administracji jest wtedy, kiedy zatrudnia się osoby niepotrzebne na jakichś stanowiskach. Te stanowiska są potrzebne, bo to jest wielki projekt, jak sama pani powiedziała, prawie 400 milionów złotych rocznie. Wszystko to jest policzone. Rząd na wiatr obietnic nie rzuca. A poza tym zaraz go sprawdzimy, już 1 kwietnia.
A jak pan sądzi, czy powiedzmy w kolejnych latach, jeżeli przekonamy się, że powiedzmy sytuacja budżetowa jest niezła, rząd powinien zastanowić się nad tym, żeby również pierwsze dzieci objąć
rząd
tym dodatkiem?
Rząd jest od tego, żeby swoją politykę socjalną rozwijać. Ja osobiście uważam, że ten
tylko jeden o kierunek punkt pytam.
Polityce prorodzinnej to nie jest cała polityka prorodzinna. Ona na pewno wymaga rozbudowania. I ona na pewno, uwaga, wymaga obserwacji, korygowania w trakcie, jak będzie realizowana. Nie wiem, jakie jeszcze potrzeby się pojawią. A jeżeli zamożność wzrośnie, to na pewno i hojność polityki społecznej państwa będzie miała podstawy, żeby wzrosnąć.
Tylko czy to się sprawdzi? Bo są kraje na Zachodzie, w których dawano pieniądze.
Nie martwię się o to, czy się sprawdzi. Ponieważ rząd jest odpowiedzialny za to, żeby to, co lansuje i to, co prowadzi w swojej polityce, było realne i żeby się sprawdziło. Co się może nie sprawdzić? Że rodziny zaprotestują, że dostają dodatek?
Nie, że nie będą się kolejne dzieci rodziły. Nie będzie to miało żadnego prodemograficznego skutku.
To będzie miało inny skutek, bo nie tylko prodemograficzny się liczy. Będzie miało skutek niewątpliwy taki, że ulży rodzinom, które posiadają dzieci.
Miejmy nadzieję, panie profesorze.
Proszę pani, to nie jest nadzieja, to jest pewność.
Wszyscy no nie możemy mieć pewności.
Jeżeli rodziny, które mają dzieci, dostaną dodatkowy zastrzyk pieniędzy, no to chyba im to ulży. To jest pewność, a nie nadzieja.
No tak, tylko po co ten zastrzyk tym, którzy tego nie potrzebują? Mówię o zamożnych.
Proszę pani, nie znajdzie pani nikogo, kto nie potrzebuje.
A to,
a
to jest oczywiste.
Trzeba przyjąć, a kryterium podstawowym to jest obecność dziecka żyjącego, rozwijającego się, dzieci żyjących, rozwijających się, które mają potrzeby. To jest pewne, jak 2 + 2 = 4.
Panie profesorze, niedawno zakończyła się wizyta w Polsce przedstawicieli Komisji Weneckiej, czyli organu Rady Europy, który bada pod kątem zgodności z prawem, praworządnością część ustaw wprowadzanych w danych krajach. Nikt się nie spodziewał, że Komisja Wenecka będzie się nami zajmować. Badała ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, te autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zamierza zbadać tak zwaną ustawę o policji, którą opozycja nazywa ustawą inwigilacyjną. Nie sądzi pan, panie profesorze, jako prawnik, jako profesor prawa, że może należało troszkę wolniej te zmiany wprowadzać?
Nie można było wolniej wprowadzać, dlatego że ustawa o policji to była
ustawa
konieczna
tak.
od ponad 1,5 roku czasu, ponieważ tego wymagał wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uchylił w tej ustawie kilkanaście przepisów i ich data ekspiracji to był 6 lutego. Jeżeli by tego się nie zrobiło, to byłaby luka w prawie, która uniemożliwiałaby funkcjonowanie nie tylko policji, ale kilku innych służb. A więc tu nie można mówić o pośpiechu, to był pilny pośpiech. Chcę powiedzieć, że projekt tej ustawy, doskonale to pamiętam, wniósł Senat, który wykonuje wyroki, inicjatywy podejmuje w celu wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a następnie w poprzedniej kadencji parlamentu, czyli wtedy, kiedy rządziła poprzednia koalicja, czekał kilkanaście miesięcy na swoją kolejkę w zamrażarce w Sejmie.
A jeżeli...
I potem trzeba było błyskawicznie to naprawiać.
I właśnie o tę błyskawiczną naprawę chciałam zapytać, bo tam jest między innymi zapis o kontroli w internecie. Chodzi mi o strony, które odwiedzamy, chodzi mi o zakupy, jakie robimy. Służby będą miały do tych danych dostęp, jeżeli sobie zażyczą. I głównie pod tym kątem, tak wynika przynajmniej z przekazu części polityków, głównie pod tym kątem Komisja Wenecka chce tę ustawę badać.
Nie wiem, pod jakim kątem Komisja chce badać.
Że po prostu uprawnienia służb idą za daleko.
Z przedstawicielami Komisji Weneckiej parę dni temu, ale nie było jeszcze wtedy mowy o tym, że będzie się zajmować jakąś inną ustawą. Rzecz polega na tym, że można sobie ustawy nazywać różnie jak się chce. To jest ustawa, która nazywa się ustawą o policji, ale rzeczywiście głównym punktem zainteresowania Trybunału i potem Parlamentu to była naprawa przepisów dotyczących różnych form działania operacyjnego. W tym także, jak pani powiedziała, możliwości zaglądania do czyjegoś komputera.
A konieczne
to jest szokujące.
Konieczne to jest
i chcielibyśmy tego uniknąć. Ale przypomnę, może tego pani nie wie, że ten straszny zamach w listopadzie w Paryżu, który miał miejsce, był organizowany i dyrygowany poprzez użycie komputerów i sieci internetowej. Gry komputerowe zostały użyte dla zamaskowania sygnałów porozumiewawczych pomiędzy terrorystami. Jeżeli komputer może być środkiem terroru, jeżeli internet może być dla tego celu wychowywany, wykorzystywany, jeżeli chcielibyśmy się przed terrorem obronić, to musimy się zgodzić na to, że wszędzie tam, gdzie terror sięga, gdzie terroryści posługują się pewnymi narzędziami, musi być możliwość uprzedzającego wejścia, żeby im to pokrzyżować.
Ale czy będziemy w tej sytuacji prewencyjnie sprawdzać wszystkich?
Nie będziemy sprawdzać prewencyjnie wszystkich, bo
to
nie
jak wyłowić terrorystów?
Prewencji, proszę
potencjalnych.
Pani, nie demonizujmy. Nie chodzi o sprawdzanie wszystkich, tylko tam, gdzie jest podejrzenie zagrożenia terrorystycznego, zagrożenia przestępczością wielką, poważną, zorganizowaną. Poza tym wszystko to jest pod kontrolą w takim sensie, że obywatel zawsze może się poskarżyć o nadużycie, jeżeli w stosunku do niego bezzasadnie, bezprawnie takich form dokonano.
Ale to
wszystko jest pod kontrolą sądu.
Dziękuję bardzo. Profesor Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości, był Państwa i moim gościem. Ja na rozmowę dnia zapraszam już jutro.